Jest 18.15, witam Państwa, ojciec Witold i zapraszam serdecznie do naszej piątkowej audycji z cyklu Szukając Słowa Bożego, która jest przygotowaniem do niedzielnej liturgii, która jest rozważaniem Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Dzisiaj witam w naszym studio księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, który jest moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny nie tylko wspominamy, pamiętamy, ale także modlimy się za swoich bliskich, którzy już od nas odeszli, którzy przeszli na drugą stronę życia, do wieczności. W ostatnich dniach w sposób szczególny odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, kładąc na nich kwiaty, zapalając znicze, co jest oczywiście bardzo pięknym, naturalnym wyrazem naszej pamięci, naszej modlitwy. Staliśmy także zapewne w zadumie, myśląc nad losem właśnie tych naszych bliskich osób, których już nie ma pośród nas. Być może także dokonała się jakaś refleksja w nas samych, co z nami będzie, jak jeszcze długo będziemy na tym świecie, w tej rzeczywistości. Mówię o tym wszystkim nie tyle właśnie w kontekście dni minionych, 1 listopada, 2 listopada, czy tego całego tygodnia na początku tego miesiąca, ale mówię to w kontekście zbliżającej się niedzieli i liturgii słowa. Bowiem w pierwszym czytaniu i w Ewangelii usłyszymy o wdowie, o kobiecie osamotnionej. Ta, która właśnie straciła kogoś bliskiego, straciła swojego męża. A zatem ta niedzielna liturgia słowa w sposób szczególny jest skierowana do wdów. I zapewne wiele samotnych kobiet teraz nas słucha, teraz słucha tej audycji. Ale pamiętajmy, Słowo Boże jest skierowane do nas wszystkich, bez wyjątku. I może właśnie w tym kontekście pomyślmy o bliskich nam osobach, o bliskich kobietach, które są wdowami. Być może o naszych mamach, naszych babciach, siostrach. No, można tutaj byłoby wymieniać bardzo dużo przykładów. Ale właśnie te biblijne wdowy z pierwszego, wdowa z pierwszego czytania, również ta ewangeliczna wdowa, uczy nas czegoś niezwykłego. Te kobiety samotne, a więc przeżywające w jakiejś mierze cierpienie, uczą nas pięknych rzeczy. Zaraz wspólnie pomodlimy się do Ducha Świętego, abyśmy w sposób należyty, głęboki, odczytywali słowa Pisma Świętego przypisane na najbliższą niedzielę. Zachęcam tak jak zawsze, abyśmy sięgnęli po Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, abyśmy słuchając tego słowa, które jest życiem, które powoduje wzrost naszej wiary i miłości, mogli je także dla lepszego skupienia śledzić w tekście. Byśmy tekst mieli przed sobą. A teraz otwórzmy nasze serca i nasze umysły na Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Niech On do nas przyjdzie i pomoże nam zrozumieć słowo życia.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi proszę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana Boga Twego już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi. A potem i swemu synowi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opóźniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.
Bardzo piękne, ale również wzruszające jest to pierwsze niedzielne czytanie. Oto samotna kobieta, kobieta owdowiała, mająca na utrzymaniu syna. Widzimy także, to pokazuje nam wyraźnie tekst biblijny, kobieta bardzo uboga, biedna, właśnie bliska śmierci w swoim ubóstwie. I oto przychodzi do niej nieznany człowiek. Człowiek z obcego kraju i prosi ją o wsparcie. Zanim jednak przejdziemy do tego pierwszego czytania, do omówienia jego treści i co, jakie prawdy płyną dla nas, dla naszego życia, warto jednak spojrzeć, jak w przypadku praktycznie każdego czytania ze Starego Testamentu, na kontekst biblijny. I zacznijmy od tego, jaką pozycje miały wdowy w biblijnym Izraelu, czy w czasach Starego Testamentu. Otóż prawo mojżeszowe wdowy brało w sposób szczególny w opiekę. Trzy, można powiedzieć, kategorie, czy trzy stany były szczególnie chronione prawnie. Były to właśnie wdowy, następnie sieroty oraz przybysze, cudzoziemcy, którzy znaleźli się na terenie Izraela. Rzeczywiście prawo, to czytamy w prawie, ale również i w psalmach, a także i w księgach prorockich, są bardzo częste nawoływania do tego, aby szanować takie kobiety, wspomagać je w miarę możliwości. Dlaczego? Ponieważ kobieta, zwłaszcza kobieta już starsza, była całkowicie uzależniona od swoich najbliższych. Przykładowo męża bądź dorosłych synów, dorosłe dzieci. Jeżeli natomiast tych nie miała, pozostawała niejako na łasce otoczenia, społeczności, w której się znajdowała. I prawo Starego Testamentu, które regulowało, można powiedzieć, każdy odcinek życia, także odnosiło się do różnych przestrzeni, do różnych instytucji, grup społecznych czy indywidualnych ludzi, właśnie miało na uwadze owe wdowy. To pierwsza rzecz. Druga, skąd taka trudna sytuacja? Prorok Eliasz, który ucieka ze swojego kraju, ze swojej ojczyzny i przechodzi w okolice wybrzeża Fenicji do Saepty, dzisiejszego Libanu. I ta sytuacja właśnie bardzo trudna pod względem gospodarczym. Brak pożywienia. Otóż, jak czytamy we wcześniejszych rozdziałach pierwszej Księgi Królewskiej, od długiego czasu w Izraelu panował głód. Była to kara Boża za złe postępowanie ówczesnego króla, który był pod wielkim wpływem swojej pogańskiej małżonki. Właśnie z woli czy rozkazu owego króla szerzył się kult bałwochwalczy pośród Izraela, który dostał się nawet i do Jerozolimy. I wówczas wystąpił w sposób bardzo zdecydowany prorok Eliasz, który postawił sprawę, tak jak to stawia autor Apokalipsy, święty Jan apostoł w tej ostatniej księdze Nowego Testamentu. Obyś był zimny albo gorący. I prorok Eliasz mówi, dokąd będziecie się chwiać? Albo Pan jest Bogiem, albo właśnie ów pogański Bożek. Służcie prawdziwemu Bogu, temu, kogo uważacie za swojego Pana. Oczywiście to ściągnęło gniew i króla, i owej królowej na proroka Eliasza. Gniew tak silny, że musiał właśnie opuścić swoją ojczyznę i szukał schronienia na uchodźstwie. Stąd właśnie opuszcza swój kraj, Izrael, i udaje się do Sarepty. Ale również i ta część, ten region był dotknięty ową plagą suszy. A to wiadomo wiąże się z nieurodzajem, z brakiem zbiorów. I ów głód, który był karą na biblijnego Izraela za jego niewierność, dotyka także i ten świat pogański. Prorok Eliasz przychodzi do owej kobiety, jest na obcej ziemi. Jako przybysz prosi o proste wsparcie. Daj mi proszę trochę wody w naczyniu. To prosty gest, który my dziś z chrześcijańskiego punktu widzenia zaliczamy do uczynków miłosierdzia względem ciała. Spragnionych napoić, wcześniej głodnych nakarmić. Ale ów prorok, jak się okazuje, prosi o wodę nie z myślą o sobie, ale tak naprawdę z myślą, czy dla dobra owej kobiety. Bowiem do tej prośby o wodę dodaje jeszcze kolejną. Daj mi także jeść. I wówczas ta kobieta mówi zgodnie z prawdą. Już nie ma jedzenia. Jest go tak mało, że mnie i mojego synka czeka śmierć. I właśnie ta bardzo trudna, dramatyczna sytuacja staje się okazją dla proroka Eliasza, by objawić prawdę o Bogu, o Jego wszechmocy, który nie tylko ma moc działać, okazywać swoją potęgę wobec Izraela w ziemi świętej, w ziemi obiecanej, ale również na terytorium pogan. Zwróćmy uwagę, prorok nie mówi bezpośrednio o Bogu. To o Bogu mówi w końcowej części swojej wypowiedzi. Najpierw prosi o to, ażeby owa kobieta jemu zawierzyła. Dopiero później dodaje słowa, bo tak mówi Pan Bóg Izraela. Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. To jest właśnie to odniesienie do kilkuletniej suszy w czasach proroka Eliasza. A zatem w przypadku tej pogańskiej wdowy pierwszym krokiem wiary ma być gest miłosierdzia, gest solidarności z człowiekiem, który jest utrudzony długą drogą. I patrząc już w kontekście całej Biblii, można posłużyć się takim porównaniem, do którego odnosi się Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką przy studni. Prorok Eliasz prosi o kubek wody dla siebie, ale ostatecznie ten kubek wody ma się przeobrazić w źródło żywej wody, która popłynie w owej kobiecie, w niej samej także i w jej dziecku. I dzięki temu dojdzie do poznania prawdy. Kobieta, jak słyszeliśmy w tym czytaniu, zaufała. Zapewne bardziej prorokowi, bardziej Eliaszowi niż Bogu, którego przecież jeszcze nie znała. Poszła i zrobiła, jak Eliasz powiedział. I wówczas stał się cud rozmnożenia. Możemy także przez analogię powiedzieć cud rozmnożenia chleba. Oto ta już nie przysłowiowa, ale faktyczna garść mąki i odrobina oliwy pozostawała zawsze w naczyniach owej wdowy. Dzięki czemu mogła wykarmić swojego syna, bo pewnie jej matczyne serce bardziej w tę stronę się kierowało, ale mogła także wykarmić i proroka, i siebie. W ten sposób owe naczynia, w których nigdy nie brakowało, nie brak mąki czy oliwy, wyobrażają jej serce przepełnione dobrocią, ale także i rodzącą się wiarą. W ten sposób ta pogańska wdowa staje się dla nas pięknym przykładem, abyśmy umieli zaufać Bogu, a swoją wiarę wyrażali w drobnych, ale dobrych gestach, w gestach życzliwości i miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Na koniec tego rozważania odnoszącego się do pierwszego czytania warto wspomnieć, że Pan Jezus w Ewangelii Łukaszowej, to jest 4 rozdział tejże Ewangelii, gdy był w Nazarecie, gdy w synagodze odczytał fragment ze zwoju proroka Izajasza i powiedział, że właśnie dziś spełniają się słowa Pisma zapowiadające sługę Pańskiego, namaszczonego i posłanego przez Boga do ubogich, wspomniał właśnie Eliasza, wspomniał tę sytuację, że Eliasz nie został posłany do żadnej wdów w Izraelu, lecz do kobiety pogańskiej, do kobiety w ziemi obcej. Niech to będzie dla nas także i lekcja pokory, byśmy umieli się uczyć wiary od tych, którzy rzeczywiście ją mają.
Czytanie z listu do Hebrajczyków, rozdział 9, wersety 24 do 28. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. ani nie po to, aby się wielokrotnie sam miał ofiarować jako kapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują.
Usłyszany fragment pochodzi z listu do Hebrajczyków. To także zwrócić na sam kontekst powstania tego listu. To jest jedno z późniejszych pism Nowego Testamentu. Autor tego listu, pozostaje on bezimienny, aczkolwiek przypisuje się w jakiejś mierze szkole świętego Pawła. Nawet dawniej tak w czytaniach był tytułowany ten list, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Hebrajczyków, dziś już tak się nie czyta, ale powiedzmy rzeczywiście z tego środowiska. Znaczy autor odznacza się wielką refleksją teologiczną. To w tym liście, tylko w tym liście ze wszystkich pism Nowego Testamentu jest powiedziane wprost, że Jezus Chrystus jest kapłanem, jest arcykapłanem, że to, czego dokonał, zwłaszcza poprzez swoją ofiarę na krzyżu, którą, jak to słyszeliśmy w czytaniu, autor wiąże z wejściem do nieba, to właśnie tę ofiarę dokonał jako arcykapłan. I chociaż jest to pismo Nowego Testamentu, to ten list jest mocno zakorzeniony w tradycji Starego Testamentu. I znowuż tutaj warto zwrócić uwagę na pewne szczegóły, na pewien kontekst. Słyszeliśmy bowiem, że Jezus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi. Autor ma tu na myśli, mówiąc o świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, odnosi to do świątyni na Syjonie. Tej świątyni, którą w czasach Starego Testamentu wzniósł król Salomon. Było to na jakieś 1000 lat przed Panem Jezusem. Później ta świątynia przechodziła różne koleje losu. Była zburzona, odbudowywana, później upiększana. To właśnie nastąpiło w sposób szczególny przed przyjściem Pana Jezusa. W każdym bądź razie ta świątynia była powodem do wielkiej dumy dla biblijnego Izraela. W psalmie 122 czytamy wielką radość właśnie z pielgrzymowania do świątyni. Psalmista mówi: ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. I dodaje z radością, już stoją nasze stopy w bramach Twoich, o Jeruzalem. Ale autor listu do Hebrajczyków wyraźnie mówi: Jezus wszedł do świątyni, ale właśnie nie tej świątyni, która była dumą ludu pierwszego przymierza, ludu Starego Testamentu. To pierwsze odniesienie. Drugie odniesienie do Starego Testamentu to słowa arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Jest to nawiązanie do Księgi Kapłańskiej, do rozdziału 16, gdzie jest opisany obrzęd tak zwanego Dnia Pojednania. Był to jeden z najświętszych dni w roku liturgicznym biblijnego Izraela. Dzień Pojednania, który polegał na wyznawaniu swoich grzechów. Cała społeczność izraelska stawała najpierw przed namiotem spotkania w okresie wędrówki po pustyni, a następnie właśnie przed świątynią. Ten zwyczaj w jakiejś mierze jest do dziś praktykowany. Wyznawane były grzechy publicznie, a następnie był zażynany kozioł ofiarny, jego krwią skropiono lód, ołtarz. I arcykapłan, ta najważniejsza postać, osoba w kulcie religijnym Starego Testamentu, mogła, to był jedyny dzień w roku, gdy arcykapłan mógł wejść za zasłonę przybytku do miejsca najświętszego w świątyni. I właśnie do tego odnosi się owe słowa: arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Tu w tym przypadku z krwią zwierzęcia. A wchodzi po to, żeby zgładzić grzech, dać odpuszczenie. A w zasadzie, patrząc dokładnie na wyobrażenia, na myśl religijną Starego Testamentu, nie tyle zgładzenie, co oddalenie, wypędzenie, bowiem z Dniem Pojednania był także związany ryt wypędzenia osła na pustynię, osła w jakiejś mierze objuczonego, co symbolizowało właśnie ciężar grzechów społeczności izraelskiej, i ten kozioł był wypędzany ze społeczności na pustynię, by tam zginął. A więc takie obrazowe, rytualne wyobrażenie oddalenia grzechów. I autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że Pan Jezus dokonał czegoś nowego. Nie wszedł do tej starej świątyni, ale do nowej świątyni. Do świątyni ukształtowanej z Jego krwi i ciała. I tam, w tej nowej świątyni, nie ponawiał tego rytu, który był dokonywany przez arcykapłana, lecz dokonał nowej ofiary, świętej ofiary, która właśnie już sprawiała nie tylko oddalenie grzechów, ale prawdziwe ich odpuszczenie, zgładzenie. W konsekwencji ta ofiara dała zbawienie. I w ten sposób, właśnie w wymiarze nowej świątyni i nowej ofiary, autor listu do Hebrajczyków ukazuje nowe, doskonałe, pełne kapłaństwo Jezusa Chrystusa, który jako kapłan sam siebie składa w ofierze i przez to sprawuje najdoskonalszą liturgię, najdoskonalszą ofiarę. I tylko ta ofiara ma moc nas zbawić. Odnosząc te słowa do pierwszego czytania, w którym widzieliśmy pogańską wdowę wykazującą się wielką wiarę, trzeba teraz nas samych się zapytać, czy my z wiarą przyjmujemy to, co dokonał dla nas Pan Jezus. Czy z wiarą umiemy przyjąć to, tę śmierć, cierpienie, mękę, przelaną krew? Warto właśnie zadać sobie to pytanie dziś, gdy w liturgii Kościoła obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki na Lateranie. Można powiedzieć, że dla nas, ludzi wierzących, ten dzień to jest Dniem Matki. Powiem, właśnie owa katedra rzymska jest nazwana matką i głową wszystkich kościołów. A my na Kościół mamy patrzeć właśnie jako na swoją matkę. I dziś w liturgii świętujemy poświęcenie tego kościoła, który jest naszą matką. Właśnie czy my w tych matczynych ramionach Matki Kościoła umiemy znaleźć swoje miejsce? A możemy je znaleźć tylko wtedy, gdy właśnie z wiarą przyjmiemy to, czego dokonał dla nas Pan Jezus.
Słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział 12, wiersze od 38 do 44. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.
W pierwszej księdze Samuela czytamy takie słowa: nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Te słowa usłyszał Samuel, który miał namaścić Dawida na króla. Ale te słowa jakże pięknie odnoszą się do dzisiejszej Ewangelii, że to człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I widzimy w dzisiejszej Ewangelii, tę, którą wysłuchaliśmy, która będzie odczytywana w najbliższą niedzielę, widzimy Jezusa, który patrzy na serce zarówno faryzeuszy, jak i owej biednej, bardzo biednej wdowy. Patrząc na serce faryzeuszy, przestrzega swoich uczniów bardzo wyraźnymi słowami: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach. I zapowiada: ci tym surowszy dostaną wyrok. Na zasadzie, że komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. I później Pan Jezus przypatruje się tym, którzy przychodzili na plac świątyni, o której właśnie opowiadałem w kontekście drugiego czytania. I były skarbony, które wystawiane były nie tylko na datki, które miały stanowić wsparcie dla świątyni. Wiadomo, że każdy obiekt budowlany, każda budowla wymaga utrzymania pewnych kosztów, ale były to także skarbony, do których wrzucano dziesięcinę, znaną nam także z Ewangelii. Przykładowo jeden z faryzeuszy chwali się, że daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa. Albo Pan Jezus oskarża faryzeuszy, że dają dziesięcinę z kopru i mięty, czyli zupełnie z rzeczy bardzo mało wartościowych. Ale pośród tego grona ludzi bogatych, jak słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii, bogatych, którzy wrzucali wiele, podchodzi także pewna kobieta, wdowa. Ta wrzuca dwa pieniążki. Moi drodzy, owa bezimienna wdowa z Ewangelii jest chyba jedną z bardziej znanych wdów na całym świecie, przez to właśnie, czego dokonała. Wielkość jej czynu zyskała wielkie uznanie w oczach Pana Jezusa, a przecież był to czyn bardzo drobny, skromny. Ale zyskała uznanie w oczach Pana Jezusa, który właśnie widzi to, co w ukryciu. Uznanie nie ze względu na wartość ofiarowanej sumy, ale z powodu ogromnej ufności. Dziś byśmy dodali ufności w Bożą opatrzność. Datek owej kobiety to najmniejsza moneta, jaka jest wymieniona w Piśmie Świętym. Można tę monetę porównać z naszą jednogroszówką, a więc dwa grosze, więc wrzuciła owa kobieta dwa pieniążki, czyli coś w rodzaju jakby naszych dwóch grosz. A dobrze wiemy, że za to i dziś się nic nie kupi. Więcej, ta kobieta wrzuciła wszystko, co, jak czytamy w Ewangelii, miała na utrzymanie. A gdybyśmy dokładnie przetłumaczyli grecki tekst, czyli tekst oryginalny Nowego Testamentu, Ewangelii Markowej, to tam czytamy, wrzuciła wszystko, co miała na życie. A więc możemy powiedzieć, że poprzez ten gest, bardzo drobny w wymiarze materialnym, ofiarowała wszystko, ofiarowała całe swoje życie. Zwykło się chwalić ową wdowę za jej cichą ofiarę na tle pyszniących się bogaczy, którzy może bardzo ostentacyjnie, właśnie na pokaz pokazywali, jakie to sumy wrzucają do owej skarbony. Owszem, należy się pochwała owej kobiecie za ten gest, ale w jej postawie można dostrzec podobieństwo do Chrystusa. I to jest szczególnie ważne w odniesieniu do drugiego czytania, które już poznaliśmy. Podobieństwo do Chrystusa, który, jak mówi Paweł apostoł, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem. Chrystus, jak to pokazuje drugie niedzielne czytanie, ofiarował samego siebie, a więc oddał wszystko, aby nas zbawić. Ta kobieta oddaje wszystko, aby być blisko Boga, aby dostąpić zbawienia. I rzeczywiście, żeby wykazać się taką postawą, trzeba żyć wiarą. I w ten sposób widzimy, jak pięknie wszystkie te trzy teksty niedzielnej liturgii słowa się łączą. Kobieta, uboga wdowa z pierwszego czytania, poprzez gest miłosierdzia dochodzi do wiary, do poznania prawdziwego Boga. Boga objawionego w Chrystusie, który ofiarowuje się, oddaje wszystko swojemu Bogu Ojcu za nas i dla nas, abyśmy otrzymali to, co najcenniejsze, czyli zbawienie. I właśnie teraz ta wdowa z Ewangelii, która Bogu poświęca swoje życie, ażeby uczestniczyć w tym zbawieniu. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku tego rozważania, Słowo Boże, Słowo życia jest skierowane do nas wszystkich. W tych niedzielnych czytaniach rzeczywiście w sposób szczególny wyłania się piękno, dobroć i szlachetność, a nad wszystko wiara w kobiet owdowiałych. Ale właśnie stają się one dla nas swego rodzaju mistrzyniami jak my mamy ofiarować Bogu samego siebie, swoje życie, jak my mamy z wiarą patrzeć na to, jak Chrystus ofiarował się dla nas. I zastanówmy się tak na koniec, czy umiemy Bogu ofiarować i tu już i co mu ofiarujemy. I tu już nie chodzi o aspekt materialny, ale jak jest na przykład z ofiarowywaniem naszego czasu Panu Bogu? Czy ofiarujemy go naprawdę w całej pełni, czy tylko ten czas, który nam zbywa, a może nawet i tego, to znaczy i tego brakuje w naszym życiu? To znaczy, czy znajdujemy czas na prawdziwą modlitwę, na lekturę Pisma Świętego? Święta Matka Teresa z Kalkuty, kobieta przecież, święta kobieta, w pełni zaangażowana w dzieło miłosierdzia, poświęcała pełną godzinę na adorację, oprócz oczywiście innych modlitw, oprócz oczywiście Eucharystii, ale poświęcała pełną godzinę na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To dawało jej moc. Kobieta, która przecież całe dnie pracowała przy ubogich i to bardzo ciężko. Pracowała, służyła im. I swoje siostry też zachęcała do takiej adorcji. A ta, która podobno kiedyś powiedziała, że nie może wytrwać godziny, bo ma tyle i tyle rzeczy więcej do zrobienia, to Matka Teresa miała odpowiedzieć: to ty poświęć Panu Jezusowi na adorację 2 godziny. To jest właśnie ofiara owej biblijnej, ewangelicznej wdowy, dzięki której człowiek może uzyskać niewspółmiernie więcej.
Drodzy Państwo, zapraszam do pytań do naszego gościa, do księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, moderatora dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, który nam dzisiaj przybliża Słowo Boże. Oto nasze numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I drodzy Państwo, takie dwie bardzo konkretne prośby. Pierwsza to ta, żeby to były wypowiedzi dość takie zwięzłe, konkretne, bo też miejmy świadomość, że też dzwonią inne osoby, a wyraz miłości bliźniego dajemy czas też i innym. A druga prośba, żeby to były pytania, nie własne rozważania, bo te już były dzisiaj. Mamy gościa, biblistę, eksperta. I korzystajmy też z okazji, żeby się go dopytać, coś czego nie rozumiemy. I po to jest właśnie ten czas. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo? Chciałabym prosić, żeby jakieś puścili nowe ładne piosenkę, bo już tak gadanie jest, tak mącenia ludziom w głowach, że...
Ale to nie mącenie w głowach, to jest katecheza biblijna, proszę pani, to trzeba o tym właśnie mówić. Dziękuję bardzo. To piosenki będą o innym czasie, o innej porze dnia. Radio Maryja, bardzo proszę.
Można, tak?
Tak, bardzo proszę.
I będzie pochwalony z Chrystus, bo ja zawsze ci widzę.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Krystyna tu się kłania, tak króciutko. Bardzo lubię właśnie te dzieje proroka Eliasza, który z takim ogniem miłości, zawierzeniem Bogu, prawda, kieruje się do poganki. No, mógł debatować, zastanawiać się, szedł mimo głodu. I tu widzę wielką dobroć Bożą, miłość i nad prorokiem, prawda, który też był narażony na głód, śmierć, i na tą ubogą drogę. Tylko mnie zastanawia, to była chyba łaska o niej, że ona później mówi do Eliasza na Boga, na Twego Boga, na, jak tam, na, żywe, na Twego Boga żywego, prawda? Czyli to, czy zapowiedź Eucharystii, ale to mnie piękna ta scena właśnie, ta rozmowa z tą kobietą, która z głębi serca czystego, na pewno płakała, na pewno cierpiała, bała się, że umrze. Zresztą później z następnego, prawda, następnych słów słyszałam, że umrze, że ja przygotuję i umrę. Także tutaj właśnie chciałam tak jakoś, prawda, czy można coś zgłębić tę myśl, no bo tu piękno miłosierdzia Bożego, a no w Nowej Ewangelii tu już mamy, że Izraelitka też tym duchem pokory, tym duchem cierpienia jednak ufa Bogu. Także to chyba taka dla nas nauka. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyno.
Szczęść Boże. Dziękujemy Pani Krystynie. Tak, postać proroka Eliasza to postać niezwykła. Prorok Eliasz jest jedną z częściej wspominanych postaci Starego Testamentu w Nowym. Zwróćmy uwagę, że na przykład to on wraz z Mojżeszem pojawia się na Górze Przemienienia, a gdy Pan Jezus umierał na krzyżu i mówił: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego, znaczy w innych słowach, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, ci stojący pod krzyżem ze względu na podobieństwo brzmieniowe właśnie owego Eloi, Eloi do Elichu, czyli imienia proroka Eliasza, powiedzieli: patrz, woła Eliasza. Zachęcam, ażebyśmy przeczytali, pani Krystyna wspomniała, że bardzo podoba jej się ta postać. Zachęcam, żebyśmy przeczytali sobie historię proroka Eliasza w całości. Jest ona opisana w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Królewskiej, od rozdziału 17 do drugiego rozdziału w drugiej Księdze Królewskiej. To jest ten opis z kolei wniebowzięcia Eliasza na ognistym rydwanie. A tak już wychodząc poza teksty biblijne, jest przepiękna taka tradycja apokryficzna, że pomiędzy ową kobietą, tą wdową, a prorokiem zrodziła się miłość. Właśnie ona pokochała proroka Eliasza, pełna wdzięczności za to, że doprowadził ją do wiary. Widzimy więc, jak wiele może w życiu dokonać w człowieku dobro, to w postaci podania przysłowiowego kubka wody drugiemu człowiekowi. Ten kubek właśnie wody, tak jak już mówiłem, ostatecznie popłynął, stał się źródłem żywej wiary w sercu owej kobiety.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Już mogę mówić, tak?
Tak, prosimy tylko radio sobie ściszyć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Anna z Krakowa.
Pani Anno, prosimy o ściszenie radia. Pani Anno, prosimy o ściszenie radia.
Jak Pan Jezus wspomniał właśnie o tej wdowie i Eliaszu, to ci ludzie się wściekli wtedy, którzy to słuchali.
Tak. To już jest koniec pytania, tak?
Tak.
Tak, rzeczywiście to sytuacja opisana w czwartym rozdziale Ewangelii Łukaszowej z prostego względu. Izraelici, czy właściwie już wtedy możemy mówić o Żydach, byli przekonani, że Pan Bóg stanowi niejako ich własność i działa tylko i wyłącznie dla ich dobra. Że Bóg nie interesuje się światem poganami, a błogosławieństwo i wszelkie dobro, wszelkich łask użycza tylko swojemu ludowi. I teraz Pan Jezus, cytując proroctwo Izajasza, to właśnie już o tym mówiłem, prawda? Duch Pański nade mną, Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. I Pan Jezus zapowiada, że jest posłany do tego, aby rzeczywiście niósł dobrą nowinę i uzdrowienie wszystkim ludziom, nie tylko mieszkańcom Nazaretu, nie tylko ludowi wybranemu, ale do wszystkich ludzi, do wszystkich tych, którzy są ubodzy, zarówno materialnie, jak i duchowo. Jako przykład właśnie podaję, że zobaczcie, to już się dokonało wcześniej. Tu warto wspomnieć, Eliasz żył ponad 800 lat przed Panem Jezusem. I mówi, to już dokonało się wcześniej. Eliasz nie został posłany do żadnej wdowy w Izraelu, ale do poganki. I jeszcze podaje przykład Elizeusza, który był uczniem i następcą Eliasza. I mówi, żaden trędowaty w Izraelu nie został uzdrowiony, lecz tylko Syryjczyk Naaman. I tego uzdrowienia dokonał prorok Elizeusz. W ten sposób Pan Jezus zapowiada, że Bóg obejmie swoim miłosierdziem wszystkich. No i to właśnie wywołało taką gwałtowną reakcję mieszkańców Nazaretu.
Radio Maryja, bardzo proszę. Szczęść Boże Panu.
Marek, moja sprawa.
Panie Marku, troszkę głośniej, bo słabo Pana słychać, Pasie.
Marek, Stanisławów do Warszawy. Proszę księdza, ja mam takie pytanie odnośnie katechezy dzisiejszej, ale to nie jest takie stricte dotyczące katechezy, bo ta jest taka raczej zrozumiała, chyba. Natomiast mam pytanie o proroka Eliasza. Właśnie, bo tam w pierwszym czytaniu wspomniany prorok Eliasz, prawda, i całe czytanie dotyczyło proroka Eliasza.
Tak, dokładnie.
Chciałem zapytać. Tylko nie wiem, czy nie będę posądzony o heretyka, żeby nie był tu za heretyka. Chciałem zapytać, bo jeśli Chrystus zmartwychwstał pierwszy spośród umarłych, tak? Bo tak mówi pismo i taka jest nauka Kościoła.
I tak jest rzeczywiście.
No właśnie, no to jak to się ma do wydarzeń na górze Tabor?
Ale to już jest koniec pytania, tak?
Tak, to jest koniec pytania.
Ale na górze Tabor nie mamy nic mowy o zmartwychwstaniu Mojżesza i Eliasza. Oni nie zmartwychwstali, tylko ukazali się i rozmawiali z Jezusem. Święty Łukasz jako jedyny zaznacza, że rozmawiali o odejściu Pana Jezusa. Tu nie mamy przykładu zmartwychwstania, ale pewnego objawienia tych postaci, które Starego Testamentu, które reprezentują prawo, to Mojżesz oraz proroków, to Eliasz. A Pan Jezus bardzo często właśnie wspomina, czy ewangeliści zaznaczają, że Pan Jezus wypełnia to, co było o Nim napisane w prawie u Mojżesza i u proroków i w pozostałych pismach. Więc Eliasz nie zmartwychwstał, ale dzięki Bogu ukazał się na górze Tabor jako żyjący. Nie wiemy dokładnie, prawda, tutaj opis nie przekazuje nam szczegółów, w jakiej to było formie, jakie to było ciało. W każdym bądź razie była to postać widoczna, bo widzieli go uczniowie Piotr, Jakub i Jan.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Tak, witamy serdecznie, Radio Maryja. Już pan jest na antenie, prosimy głośniej i o imię pana.
Halo?
Już pan jest na antenie, witamy w Radio Maryja.
Witamy, szczęść Boże.
Oj, proszę Państwa, chyba się nie słyszymy. Prosimy zawsze wyłączyć radio, kiedy dzwonimy, albo ściszyć. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Takie dwie kwestie. Pierwsza dotycząca wdowiego groszu, mianowicie Duch Pasa Akademicki w Warszawie na Rakowieckiej. To nam dał taki przykład, że to wrzuciła, co miała na swoje dzienne utrzymanie. Dzienne utrzymanie to tak, gdyby to właśnie przeliczyć na nasze, to byłyby dwie monety, czyli dwie pięciozłotówki, czyli dycha 10 złotych. I to tak, to jedna kwestia, czy to można przyjąć byłoby, a druga, postanowienie ludziom raz umrzeć potem za sąd. To jest, czy to tak można interpretować, że co człowiek musi tak naprawdę? Każdy poczęty musi umrzeć, bo umrzeć, a potem sąd, czyli potem musi być albo w niebie, albo w piekle, albo z Bogiem, albo bez Boga. Jak ksiądz profesor się odnosi na te kwestie? Dzięki, z Bogiem, z Maryją.
Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie.
Dziękujemy bardzo.
Raczej bym nie przeprowadzał takiej kantorowej interpretacji Pisma Świętego, wymieniając te dwie groszówki na dzisiejsze 5 złotych. Nie ma takich najmniejszych podstaw do takiego przeliczania. Tak jak powiedziałem, tutaj ewangeliści, bo o tym wdowim przysłowiowym, wdowim groszu jest mowa nie tylko w Ewangelii według świętego Marka, ale również i w Ewangelii świętego Łukasza. Wyraźnie ewangeliści zaznaczają, że była to bardzo drobna moneta, o najmniejszej wartości. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy zrobili przegląd wszystkich monet w Piśmie Świętym, jakie występują, to ta różne, prawda, dachma, didrachma, denar i jeszcze inne, to jest najmniejsza moneta, jaka jest wspomniana w Piśmie Świętym. Ale przeczytam ten tekst jeszcze raz i odniosę go do, tak jak już wspominałem, do tekstu oryginalnego. Otóż my czytamy w końcowe słowa Ewangelii, gdy Pan Jezus mówi: ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Dosłownie ton bion autes, czyli bion, to słowo być może nam jest znane, bo ono weszło do języka polskiego, to greckie bios, czyli życie. Stąd mamy na przykład biologia, nauka o życiu. A zatem nawet nie tyle utrzymanie Pan Jezus mówi, tylko całe swoje życie. Że właśnie poprzez te dwa drobne pieniążki. I rzeczywiście taka daleko idąca i niezbyt właściwa interpretacja mogłaby sugerować do powiedzenia. Wrzuciła całe swoje utrzymanie w domyśle, w dopowiedzeniu dzienne. Ale tego absolutnie nie ma. Właśnie tekst mówi wyraźnie, całe swoje życie oddała właśnie poprzez ofiarowanie w świątyni tych dwóch drobnych pieniążków. Wszystkiego, co miała w przysłowiowej kieszeni. Natomiast drugie pytanie dotyczyło już spraw wiary. Tak wierzymy, że człowiek umiera. To jest rzecz oczywista, że nasze życie tutaj w tym ziemskim wymiarze kończy się śmiercią. A dla człowieka wierzącego to odejście, przejście na drugą stronę życia, właśnie nie w nicość, nie rozpłynięcie się jakieś, czy w niebyt, ale wiąże się z przejściem na drugą stronę życia, by spotkać się ze sprawiedliwym, ale także i pełnym miłosierdzia Bogiem. I właśnie w tym spotkaniu dokona się sąd. To teksty ewangeliczne, teksty Pisma Świętego wyraźnie nam potwierdzają. Chociażby przytoczyć tutaj przypowieść o sądzie ostatecznym z 25 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. Sądzie, którym słyszymy, że właśnie Pan, Król powie: idźcie, błogosławieni Ojca mojego, do życia wiecznego i idźcie, przeklęci, w ogień wieczny.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże. Proszę święta, chciałem powiedzieć, że to czytanie ze Starego Testamentu usłyszę po raz pierwszy w życiu. Gdy ksiądz mówił, że ta postawa tej kobiety, ten kubek wody doprowadziła ją do wiary. A ja uważam, że ta kobieta wierzyła. Ona może nie znała imienia Boga prawdziwego, ale ona wierzyła. I ona wierzyła w sposób, według mnie, w sposób właśnie radykalny. Ona wolała umrzeć za synem z głodu, niż sięgnąć ręką po cudzy, niż coś ukraść, niż żebrać, niż kogoś oszukać, żeby zdobyć środki do życia. Ona po prostu chciała stanąć przed Panem Bogiem właśnie niespamiona, w czystej szacie. Piękna, szlachetna kobieta. Dobranoc.
Dziękujemy. A pana imię? Oj, nie dowiemy się.
Tak. Bardzo słuszne to powiedzenie i należy całkowicie się zgodzić, bo moi drodzy, jeżeli chodzi o Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament, tam właściwie nie spotkamy człowieka niewierzącego. Oczywiście prorocy rozprawiali się z bałwochwalczym kultem, jak na przykład prorok Eliasz, ale skoro rozprawiali się z bałwochwalczym kultem, to znaczy z błędną religią, z błędną, no nie chcę powiedzieć wiarą, bo to by, wiara w tym przypadku by była może za dużym słowem, ale właśnie wyznawaniem, walczyli z wyznawaniem obcych bożków przeniesionych ze świata kananejskiego. I owszem, ta kobieta była zapewne kobietą wierzącą w swoich bogów. Jest nam znany cały panteon wręcz bogów kananejskich, poczynając od Ela czy Ilu, Baala, pojawiały się także boginie jak Asztarte, Anat. Owszem, i to były postacie, to były bożki, w które wierzył świat pogański. Później idąc dalej, prawda, była mitologia grecka, mitologia rzymska. Tak jak powiedziałem, w przypadku ludzi starożytnych, zwłaszcza ludzi Starego Testamentu, nie ma miejsca na całkowitą niewiarę, to znaczy ateizm. Ale Stary Testament prowadzi do Boga jedynego, który się objawił Izraelowi i z Izraela uczynił sobie lud wybrany. W tym ludzie, społeczności, z którą zawarł przymierze, powoływał na przykład proroków, którzy objawiali właśnie wiarę, czy przypominali o tym, że Bóg jest tylko jeden. Natomiast rzeczywiście może tutaj użyłem pewnego skrótu, aczkolwiek też nie powiedziałem, że to była kobieta niewierząca. Ale właśnie odnosząc się do tej cennej sugestii, możemy powiedzieć, że właśnie owa kobieta ze świata pogańskiego, ze świata wiary w swoich bożków, ze świata swoich wierzeń, przechodzi dzięki prorokowi Eliaszowi do wiary w Boga jedynego i Boga prawdziwego.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Boże, czy ja mógłbym zadać pytanie?
Tak, prosimy o Pana imię. Halo?
Ja mam na imię Jan i dzwonię z Radomia.
Panie Janie, już na antenie Pan jest, proszę bardzo.
Tak, chodzi mi o to. Mianowicie pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, no i na przykład drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Oba te rozdziały dotyczą rzeczy, jeden darów ducha, drugi szczył w Duchu Świętym.
Ale Panie Janie, czy to jest na temat naszych dzisiejszych... Panie Janie, mam pytanie. Czy to jest na temat...
No tak, ale pytanie jest takie.
Tak, ale...
Jak to jest, ponieważ Bóg dał nam trzech oczywistych świadków na wszedł w Duchu Świętym, między innymi i mówienie językami. I czy chrześcijanie na przykład w momencie, kiedy na przykład Paweł włożył ręce na... w Dziejach Apostolskich, to jest mówione na Efezjan, oni przyjęli identyczny taki biblijny dowód, co powie na początku, a dodatkowo prorokowali, czyli po prostu chodzi mi o chrzest w Duchu Świętym. I bardzo bym prosił na temat mówienia językami w Duchu Świętym, żeby ksiądz profesor coś powiedział.
No to nie jest w temacie naszej katechezy, ale już
tak,
pytanie
ale
panu.
Tu chociaż przynajmniej tak krótko, jak najbardziej, bo dobrze, że rodzą się pytania z uważnej lektury Pisma Świętego. Przede wszystkim zacznijmy od naszego chrztu, tego chrztu w wymiarze powszechnym, w którym każdy z nas jest zanurzony. Właśnie wtedy otrzymujemy wszyscy bez wyjątku Ducha Świętego. Właśnie poprzez dar Ducha Świętego stajemy się dziećmi Bożymi. I zgodnie ze słowami Pana Jezusa z Ewangelii Janowej, z trzeciego rozdziału, dokładnie z rozmowy z Nikodemem, możemy mówić o naszych nowych narodzinach. Nie tyle powtórnych, co słowo właśnie ten przysłówek anotchen może oznaczać narodzinach z góry. Rodzice dali nam to ziemskie życie jakby oddolne prawda, że tutaj żyjemy, natomiast życie z góry otrzymujemy dzięki Duchowi Świętemu i wtedy w pełni stajemy się dziećmi Bożymi. I to dotyczy każdego bez wyjątku ochrzczonego. Tym darem się cieszymy. Natomiast te przykłady, o których tutaj pan Jan wspomniał, 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, nie pamiętam, chyba był połączony z Dziejami Apostolskimi, z drugim rozdziałem. Akurat to nie jest do końca właściwe zestawienie. Tutaj mamy zesłanie Ducha Świętego też w powszechnym wymiarze. Tutaj to znaczy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Natomiast to, co mówi Paweł, apostoł w 12 rozdziale, mówi o charyzmatach. A charyzmaty już nie mają powszechnego charakteru. Nie są powszechnym darem. Charyzmat to pewne, od greckiego charis, łaska, pewne szczególne, powiedzielibyśmy, uposażenie, wzbogacenie człowieka, napełnienie łaską do jakiegoś posłannictwa. I tutaj przykładowo Paweł Apostoł właśnie w tym 12 rozdziale mówi między innymi, że jednym z tych charyzmatów, czyli tych szczególnych, trzeba także dodać jednostkowych darów Ducha Świętego, jest na przykład dar języków. Nie jest to coś powszechnego, ale uzdalnia poszczególne osoby dla dobra pewnej posługi w Kościele. Natomiast rzeczywiście w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że Piotr, ale właśnie zwróćmy uwagę, nie to, że przemawiał różnymi językami, tylko, że był zrozumiany przez ludzi pochodzących z różnych regionów ówczesnego znanego świata. I prawdę mówiąc, na poziomie historycznym jest to wbrew pozorom proste do wyjaśnienia. Wtedy takim powszechnie znanym językiem był język grecki. Dialekt, właściwie odmiana tego języka zwana koine. W tym dialekcie został spisany Nowy Testament. Analogicznie możemy powiedzieć, jak dzisiaj język angielski. On też jest w jakiejś mierze zrozumiany i używany na całym świecie. Więc to innego jest charyzmat, a co innego powszechny dar Ducha Świętego dla wszystkich. Tak, już powoli kończy się nasz czas antenowy, zawsze dla mnie bardzo cenny, ponieważ takie wspólne mówienie, rozważanie o Piśmie Świętym, o czytaniach na nadchodzącą niedzielę jest czasem szczególnego dzielenia się Słowem Bożym. Ale właśnie tak jak powiedział święty Augustyn, karmię was tym, czym sam żyję. Żeby mówić o Piśmie Świętym, żeby mówić o Panu Bogu, trzeba właśnie samemu najpierw zaczerpnąć z tego wielkiego bogactwa. W niedzielnych czytaniach właśnie w kontekście miesiąca poświęconego w sposób szczególny tym, którzy od nas odeszli i są po drugiej stronie życia, w tych niedzielnych czytaniach czytamy o wdowach, które zapewne pamiętały także o swoich bliskich. Tutaj na marginesie dodam właśnie w kontekście proroka Eliasza, gdy będziemy, zachęcam do przeczytania, do zapoznania się z tą postacią, ale jest też opis, że ten właśnie syn owej wdowy umarł. I stanowiło to wielką boleść dla owej kobiety. Wcześniej straciła męża, teraz traci swojego syna. I zwraca się nawet z pewnymi pretensjami do proroka Eliasza. Co się stało? Właśnie czemu ty się pojawiłeś w moim życiu? I Eliasz poprzez modlitwę wskrzesza owego chłopca. Przywraca go z żywego i zdrowego. Domyślamy się, jak wielka radość była u tej kobiety, gdy zobaczyła, że jej synek wrócił do życia. To dalsze fragmenty z pierwszej Księgi Królewskiej, z historii proroka Eliasza. Właśnie owe kobiety, zwróćmy uwagę, bezimienne, to tak jakby po prostu można było przypisać każde imię, imię nam drogie, imię nam cenne, imię osoby kochanej przez nas, tym osobom. One uczą nas, jak właśnie rozpoznać Boga w swoim życiu, a także jak być dobrym i jak być życzliwym na co dzień. I dzięki temu być blisko Boga. Bardzo serdecznie dziękuję za kolejną możliwość tutaj wspólnego rozważania i dzielenia się ze Słowem Bożym. Mogę powiedzieć, że mija już 10 lat, jak tutaj przyjeżdżam do studia i do audycji, szukając słowa. Po raz pierwszy byłem w uroczystość Chrystusa Króla w 2008 roku. To rzeczywiście już te dziesięciolatka dobiega końca. Na koniec bardzo serdecznie pozdrawiam, jak zawsze, swoją mamę. Pozdrawiam także wszystkich swoich parafian z parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, a szczególnie pozdrawiam z tej parafii, właśnie w kontekście niedzielnych czytań, wszystkie wdowy, wszystkie panie owdowiałe. Również pozdrawiam wszystkie kobiety, które straciły swoich bliskich, a teraz nas słuchają. Niech Pan Bóg będzie waszą słodyczą, umocnieniem i ostoją. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Przypomnę, naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. I książę doktorze, dziękuję za te 10 lat. No tak. I gratuluję wytrwałości, bo też jest obowiązki parafialne, różne decyzjalne i jeszcze tutaj trzeba też dojechać przecież. I przygotować się jeszcze przecież, to też wymaga czasu.
Ale to zawsze z wielką radością, bo bardzo sobie cenię ten czas dzielenia się Słowem Bożym, dla własnego także i dobre, dla własnego pożytku.
To jest taka wielka ambona, skąd się głosi
tak,
Słowo
dokładnie.
Boże. Bardzo Ci dziękuję. No i życzymy kolejnych jubileuszy w Radiu Maria, Maria.
Dziękuję także ojcom, prawda, za tworzenie i prowadzenie tak wspaniałego dzieła.
A ileż my korzystamy z tego, to już nie mówię.
Tak.
Bardzo dziękuję raz jeszcze i księdzu Wodoktowi i Państwu za udział w naszej audycji.